Dzień dobry. Brawa dzisiaj nie będą mi aż tak potrzebne jak za tydzień, dlatego że dzisiaj jest nabożeństwo młodzieżowe, więc mogę reprezentując młodzież stawać przed wami, więc i tak już czuję się bardzo zachęcony. Za tydzień będę jednak prosił więcej. Przez najbliższe 3 tygodnie chcemy myśleć o modlitwie. Chcemy rozmawiać o modlitwie. I zanim jakby w ogóle zaczniemy ten temat, chciałbym jakby przed wami przytoczyć historię. Historię, w której Eliasz stał na górze Karmel. To jest Pierwsza Królewska, 18 rozdział. To jest historia, w której Izrael jest w bardzo trudnym momencie swojej historii, gdzie praktycznie cały naród Izraela odstąpił od Boga. Poszedł za Baalem, poszedł za różnymi rzeczami, które wprowadziła Izabel z Ahabem. I jest w końcu ten moment, gdzie Eliasz jakby stoi na górze Karmel razem z 450 prorokami Baala, gdzie zarówno oni przygotowali ofiarę dla Baala, jak i Eliasz przygotował ofiarę dla Boga, dla Jahwe. I przez pół dnia prorocy Baala próbują nakłonić swojego Boga, żeby on wysłuchał ich próśb, ich wołania o to, żeby przyjął ich ofiarę. I wołają do niego, proszą go, nacinają sobie skórę, nacinają sobie, żeby krew się lała. Tak mieli w zwyczaju, robią wszystko, co mogą, żeby Bóg ich wysłuchał. Ich Bóg. I później przychodzi czas na Eliasza po bezskutecznych działaniach proroków Baala. I Eliasz modli się tymi słowami. Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą. I że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę. I niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień z nieba, strawił ofiarę całopalną, drewną, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełnioną rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, powiedział: Eliaszu, jaka cudowna modlitwa. Gdy lud to zobaczył, powiedział: Eliaszu, a to polewanie tego ołtarza wodą w ogóle tak dodało po prostu do tego widowiska niesamowitych efektów. Eliaszu, to co zrobiłeś tutaj, ta cała akcja z tymi prorokami Baala, że oni tyle godzin musieli najpierw się namęczyć za nim, jakby ty zrobiłeś, to był świetny scenariusz tego wydarzenia. Tak powiedzieli? Oni powiedzieli tak. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Przez ostatnie tygodnie modliłem się tą modlitwą, dlatego że jako człowiek ja nie jestem w stanie zrobić wiele. Ja mogę się przygotować, mogę sobie jakąś grafikę zrobić. Mogę co najwyżej sprawić, że wychodząc z tego miejsca zapamiętacie to, o czym mówiłem. Tak, mogę próbować oddziaływać na emocje, mogę jakby robić różne rzeczy, ale strefa tego, co mogę zrobić jako człowiek, jest bardzo ograniczona. Nie jestem w stanie za żadne skarby nikogo, kto wychodzi z tego miejsca, namówić do tego, żeby zostawił swoje życie, zaparł się samego w siebie, wziął swój krzyż na siebie, zrezygnował z różnych rzeczy, które ma w życiu, żeby znalazł czas dla Boga i zaczął się modlić i doświadczać Jego obecności. Nie jestem w stanie tego zrobić. I dlatego modliłem się tą modlitwą, którą modli się Eliasz. Nie ma żadnego sensu, jeśli po tych 3 tygodniach będziecie pamiętać o tym, czym jest modlitwa. Nie ma to żadnego sensu. Dlatego chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili w ten sam sposób, w którym modlił się Eliasz. Dlatego, że ja wierzę, że dzisiaj Bóg chce z powrotem zawracać nasze serca w Jego stronę. Że Bóg chce w ponadnaturalny sposób przyjść ze swoim ogniem do naszego życia i strawić nasz ołtarz i zawrócić nasze serca z powrotem do Niego. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ale mówimy o modlitwie i Eliasz się modlił i w przeciwieństwie do proroków Baala, Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwę, a milczał, gdy prorocy Baala wołali do Niego. Dzisiaj możemy stanąć przed Nim, zawołać do Niego, a On wysłucha naszej modlitwy. I chciałbym, żebyśmy tak zaczęli te 3 tygodnie. Że staniemy i będziemy prosić Boga Jahwe. Boga, który wysłuchał tutaj Eliasza w tak ciężkim momencie historii Będziemy wołać do Niego, przyjdź ze swoim ogniem do mojego życia. Chcę zobaczyć, że Ty jesteś Bogiem. Chcę zobaczyć, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Chcę zawrócić swoje serce do Ciebie. Czy możemy tak zacząć? Powstańmy, proszę. Zwróćmy nasze serca, zwróćmy nasze oczy do Niego i zawołajmy. Boże mój, to tak wielki zaszczyt stać przed Tobą i wiedzieć, że Ty słyszysz tą modlitwę. Ty, od którego zależy mój następny oddech, Boże, dzisiaj wsłuchujesz naszej modlitwy. I tak Cię proszę, żebyś przyszedł w ponadnaturalny sposób swoim Duchem Świętym do naszego życia. Żeby Twój ogień stąpił na nasze życie jak nigdy wcześniej. Żebyśmy mogli doświadczyć Ciebie jak nigdy wcześniej. Żebyś mógł przyjść ze swoim ogniem i zapalić go w naszym życiu i strawić ołtarz naszego życia. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nas wysłuchujesz. Że Ty słyszysz tę modlitwę. Że Ty słyszysz nasze serca. Ty widzisz nas. I pociągasz nas do siebie i zawracasz nas do swojego serca dzisiaj. Amen. Amen. Ewangelia Łukasza, rozdział 11. O czym to jest? O modlitwie pańskiej. O modlitwie pańskiej, dokładnie. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, pierwszy werset zaczyna się tak. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył, jeden z Jego uczniów zwrócił się do Niego z prośbą. Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Naucz nas modlić się. To nie było zwykłe pytanie. To nie było tak, że wiecie, apostołowie chodzili z Jezusem i nagle sobie stanęli w jednym miejscu. Jezus po swojej skoczonej modlitwie do nich podszedł i taka niezręczna cisza nastała i tak się szturchał jeden zajm i w końcu jeden wypalił. To może byś nas nauczył nas się modlić. To nie było takie pytanie. To pytanie było bardzo głębokie. To pytanie nurtowało apostołów i nie dawało im spokoju. Odpowiedź na to pytanie była kluczowa dla nich. Naprawdę chcieli ją poznać. Naucz nas modlić się. Chciałbym, żebyśmy trochę popatrzyli na kontekst tej modlitwy. A że mamy 3 tygodnie, zaczniemy od Księgi Wyjścia. Patrzeć na kontekst tego pytania. W Księdze Wyjścia w 19 rozdziale Bóg ma zawrzeć przymierze z Mojżeszem. Tak, to jest ten moment, w którym Izrael jest pod górą Synaj. I w 9 wersecie 19 rozdziału czytamy tak. Wtedy Pan zapowiedział Mojżeszowi. Oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał, gdy będę z Tobą rozmawiał, a także po to, aby wierzył Ci już na zawsze. Pan Bóg chciał zawrzeć przymierze w taki, a nie inny sposób. Chciał, żeby objawić się Mojżeszowi w obłoku i całemu narodowi. Chciał, żeby naród mógł słuchać, jak Mojżesz rozmawia z Bogiem i żeby przez to mógł wierzyć już mu na zawsze. To było niezwykłe wydarzenie. Góra Synaj cała dymiła, to dlatego, że Pan stąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się z niej jak pieca, a ona sama mocno drżała. Głos rogu brzmiał coraz głośniej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie Mojżesza i Mojżesz wszedł na szczyt. Oni przez 3 dni jako naród izraelski przygotowywali się do tego wydarzenia. I wyobraźcie sobie ten moment, jest góra Synaj, cały naród izraelski stoi dookoła tej góry i wyczekuje tego momentu. Tak, i Bóg przychodzi na górę Synaj w swojej chwale, dzieją się ponadnaturalne rzeczy, są błyskawice, jest burza, jest ogień, jest dym, góra się trzęsie, są głosy trąb, dzieją się niezwykłe rzeczy i wszyscy patrzą, co się będzie działo, dlatego że Mojżesz, człowiek, ma wejść i spotkać się z Bogiem. Z wszechmocnym Bogiem, z tym, który stworzył cały świat, od którego całe istnienie powstało. Wszechmocnym, wszechpotężnym, wszechwiedzącym Bogiem. Mojżesz, człowiek, ma wejść na górę Synaj, żeby spotkać się z Bogiem. Wszyscy stali pod tą górą i patrzyli na to wydarzenie. I Bóg powiedział, że on z samego początku, zanim ustanowił to przymierze, powiedział, że ja chcę, żeby tak to wyglądało. Chcę, żeby lud mógł zobaczyć, jak człowiek rozmawia z Bogiem. Żeby przez to mogli wierzyć ci już na zawsze. Człowiek. Mojżesz wszedł na górę Synaj, żeby spotkać się z Bogiem. I wierzę, że kiedy Bóg ustanawiał drugie przymierze, w jego sercu była dokładnie ta sama myśl. Bóg jest wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Zmieniają się czasy, zmienia się kultura, zmieniają się przyzwyczajenia. Zmieniło się w końcu przymierze, ale Bóg jest cały czas taki sam. I wierzę, że od samego początku Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, chciał pokazać wszystkim dookoła, jak człowiek może rozmawiać z Bogiem. I to było kontekstem pytania, który zadali uczniowie. Zobaczmy już jakieś historie z Nowego Testamentu, które się wydarzyły, zanim uczniowie zadali to pytanie. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka mówi o historii, w której Pan Jezus przyszedł do domu Piotra i tam odbyło się takie pierwsze, można powiedzieć, przebudzeniowe nabożeństwo. Dlatego, że już po zachodzie słońca całe miasto, czytamy, ustawiało się w kolejce pod domem Piotra, żeby doświadczyć uzdrowienia albo uwolnienia od Jezusa. Już późnym wieczorem miasto usłyszało, że Jezus tam jest i wszyscy zaczęli się schodzić do Niego, a On uzdrawiał wielu chorych, wielu opętanych i uwalniał ich. Wyrzucał demony i tak dalej, i tak dalej. Całe miasto, jak czytamy, stało przed domem Piotra. Wyobraźcie sobie jakąś najdłuższą kolejkę, jaką widzieliście w życiu. Całe miasto stoi pod domem Piotra. I nie wiemy, jak długo to trwało, ale zaczęło się już po zmroku, więc musiało trochę trwać. Ale czytamy tak w tym Ewangelii Marka. A wczesnym rankiem, zaraz po tym wydarzeniu, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Szymon jednak i jego towarzysze ruszyli jego śladami, a gdy go odnaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Wtedy im odpowiedział, chodźmy gdzie indziej. Spróbujmy sobie wyobrazić tą samą sytuację teraz. Robimy nabożeństwo. W jakiś sposób ponadnaturalny Boża chwała przychodzi i dzieją się znaki i cuda. I ta wieś się bardzo szybko rozchodzi. Cały Kraków stoi pod tym miejscem, do końca błoń, dookoła błoni ma 7 kółek po prostu kolejki. Wszyscy chcą otrzymać coś od Boga w ponadnaturalny sposób. I późnym wieczorem zaczynamy, do nocy się modlimy i Bóg uwalnia ludzi. Przychodzi rano, a pastor mówi, wyjeżdżam, jadę gdzie indziej. Ja myślę, że to dla apostołów był mały szok. Że to nie było standardowe i normalne zachowanie. Jeśli mogę to tak nazwać. Wielu ludzi oczekiwało od Jezusa jakiejś akcji, a Jezus poszedł się modlić, wraca z tej modlitwy. Ja po prostu, wszyscy cię szukają. A Jezus mówi do nich, idziemy gdzie indziej. Zobaczmy Łukasza 5,16. Historie dzieją się dalej. Czytamy tak. Tutaj Jezus uzdrowił trędowatego. I tam czytam, jednak wieść o nim tym bardziej się rozchodziła. Skutek był taki, że wielkie tłumy przychodziły, żeby go słuchać i doznać uzdrowienia ze swoich słabości. Co robił Jezus? Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. To nie była jednorazowa sytuacja. W taki sposób funkcjonował Jezus na ziemi. I kiedy tak ogromny jakby popyt był na to, co Jezus przyniósł, Jezus był w stanie powiedzieć nie, idę się modlić. Idę rozmawiać z Ojcem. Ja myślę, że to prowokowało wiele dyskusji w gronie apostołów. O co chodzi? Wiecie, zanim jeszcze się wydarzyło Łukasza 11 rozdział, Jezus się modli przed swoim przemienieniem. Później czytamy historię, jak w 9 rozdziale przychodzi ojciec z opętanym swoim synem i mówi, że już błagałem, mówi do Jezusa, błagałem twoich uczniów, ale nie byli w stanie go uwolnić. Jezus mówi, że to ze względu na małą wiarę, ale też w Ewangelii Marka czytamy, że powiedział do nich wtedy, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Wiecie, oni już wcześniej, Jezus uwolnił na nich moc i rozesłał uczniów, żeby szli i uzdrawiali, wyganiali demony i tak dalej. Takie rzeczy się działy. Jednak tu przychodzi moment, w którym coś nie wyszło. Jezus im mówi, to nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. To znaczy, że oni jeszcze nie byli na jakimś takim poziomie modlitwy, na jakimś takim, w takim miejscu modlitwy, w którym byliby w stanie uporać się z tą sytuacją, którą zastali. I oni musieli cały czas o tym rozmawiać, aż w końcu po prostu nie wytrzymali i mówili, powiedzieli, naucz nas modlić się. To było bardzo głębokie pytanie. Gdzie Jezus od samego początku do samego końca on nauczał o modlitwie. W kazaniu na górze nauczał o modlitwie. Kiedy czytamy ostatnie rozdziały, kiedy mówi o rzeczach przyszłych, o tym, co ma się dziać, on mówi, módlcie się. Od samego początku do samego końca on nauczał modlitwy, a nie tylko nauczał, on się modlił. On się modlił cały czas. On modlił się, zanim otrzymał Ducha Świętego przed chrztem Jana. On modlił się, zanim nakarmił 5000. Modlił się, zanim chodził po wodzie. On modlił się całą noc, zanim wybrał 12. Całą noc spędził na modlitwie, żeby wybrać tych 12, w tym Judasza. On modlił się przed uzdrowieniem głuchoniemego, on modlił się zanim Piotr nazwał go Synem Bożym, modlił się o Piotra, aby on wytrwał, modlił się o jego wiarę, modlił się przed ogrodem Getsemane w Jana 17, on modlił się w ogrodzie Getsemane, modlił się na krzyżu. Ojcze, przebacz im. Myślę, że tutaj się warto na chwilę zatrzymać, co to znaczy, że Jezus się modlił. Dlatego, że Bóg, Syn, modlił się do Boga Ojca przez Boga Ducha Świętego. Bóg, Syn, modli się do Boga Ojca przez Boga Ducha Świętego. Oni byli ze sobą od zawsze. Zanim stworzył się świat, oni byli ze sobą zawsze, rozmawiali ze sobą, mieli ze sobą idealną relację, idealną miłość w pełni. Funkcjonowali ze sobą bardzo blisko i teraz apostołowie mogli patrzeć, jak Jezus na ziemi modli się do Boga Ojca przez Boga Ducha Świętego. Wiecie, my czasem, żeby wejść w modlitwie do Ojca, musimy, wiecie, pierwsze 30 minut, przepraszam Cię za wszystko, co zrobiłem i trochę nam schodzi czasem, zanim wejdziemy w tą Jego obecność. Jezus Chrystus, bez grzechu, idealny, wchodził od razu prosto w serce Ojca. Z pełną pewnością, z tą świadomością, że Bóg Ojciec go słyszy. I tak samo jak Jezus, jak Bóg ustanawiał pierwsze przymierze, dokładnie to samo Jezus robił, zanim ustanowił drugie przymierze. On zapraszał apostołów do tego, żeby oni mogli go oglądać wtedy, kiedy się modli. On prowokował ich i pozwalał im oglądać siebie w miejscu, kiedy się modlił. Wiecie, modlitwa dla Jezusa to jakby to nie była religijna czynność. To nie była powinność dobrego chrześcijanina. Jezus funkcjonował w dwóch światach naraz, w świecie tym naszym namacalnym, który znamy, ale też w tym świecie ponadnaturalnym. I modlitwa to było miejsce, w którym mógł się przenosić z jednego świata do drugiego. To modlitwa łączyła te dwa światy naraz, ten świat ponadnaturalny z tym, co on znał. Jego jako Boga z Jezusem jako w pełni człowiekiem. To modlitwa. I apostołowie patrząc na Niego, oni to zaczynali rozumieć. przez to, że Jezus zachęcał ich, on prowokował ich, oni zaczynali to rozumieć. Wiecie, Jezus był bardzo dobrym mówcą, nauczycielem. Nie wiem, czy myśleliście sobie kiedyś o tym, ale to jest prawda. On był niezwykłym mówcą. Po kazaniu na górze czytamy, że wszyscy byli zdumieni jego nauką, dlatego że przemawiał jak moc mający. Jeśli kogoś to nie przekonuje, to pokażcie mi dzisiaj jakiegoś mówcę, za którym ludzie pójdą, zostawiając wszystkie swoje obowiązki, swoją pracę, będą za nim iść i przez 3 dni nie będą nawet jeść, tylko po to, żeby go słuchać. Bo to się wydarzyło przed nakarmieniem 5000. Oni musieli go nakarmić, dlatego że ludzie zostawili wszystko, nawet nie wzięli jedzenia ze sobą, tylko po to, żeby go słuchać. On był dobrym mówcą. Wiecie, on uzdrawiał. Nie wiem, czy chcielibyście zobaczyć, jak on chodzi i uzdrawia. To jest niesamowite. Jak mówi, Łazarzu, wyjdź! Wiecie, i człowiek zamumifikowany wychodzi z grobu. Na jego słowo uciekały demony. On powiedział, proszę, wyjdźcie z niego, i demony poszły w stado świń. Na słowo działy się pewne rzeczy. On usługiwał w takim proroczym objawieniu, kiedy rozmawiał z Samarytanką przy studni. Tak, on znał jej życie. On wiedział, jaka była jej przeszłość. I w takim proroczym wejrzeniu usługiwał jej, rozmawiał z nią. I tak naprawdę porusza mnie to, że apostołowie, będąc z nim cały czas, będąc z nim bardzo blisko i oglądając te wszystkie rzeczy, widząc, jak Jezus się porusza w mocy, widząc, jak naucza, widząc, jak robi różne rzeczy, oni zadali mu tylko jedno pytanie. Poprosili o tylko jedną lekcję. O lekcję modlitwy. Oni oglądali go, oni po wszystkich na pewno takich wydarzeniach, po każdym z takich nabożeństw przebudzeniowych, po jakimś cudzie, po jakiejś wielkiej rzeczy, którą oglądali, będąc z Jezusem, oni na pewno o tym rozmawiali między sobą, debatowali, co się dzieje, co na pewno tak robili, rozmawiali o tym. I patrząc na Jezusa, oni połączyli ze sobą te fakty, połączyli te kropki ze sobą i rozumieli to, że publiczne życie Jezusa Chrystusa, jego publiczna służba jest rezultatem jego intymnego czasu z Ojcem. Nie czytamy w Biblii, żeby apostołowie mówili do Jezusa, naucz nas prorokować, naucz nas uzdrawiać, naucz nas przemawiać. Oni przyszli do Niego i powiedzieli, naucz nas się modlić. Jezus chciał, żeby oni widzieli, jak człowiek może rozmawiać z Bogiem. Gdzie przed grobem Łazarza, zanim Jezus zawołał Łazarzu, wyjdź, on zaczął modlić się przy wszystkich do Ojca i mówi, Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś. Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ja wiem, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ale teraz mówię to nie ze względu na siebie, ale ze względu na te tłumy, które są przyszli, żeby oni uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To jest dokładnie to samo, co Bóg powiedział Mojżeszowi na górze Synaj. Jezus modlił się tak, żeby wszyscy go słyszeli, żeby mogli zobaczyć, jak człowiek komunikuje się z Bogiem. Moment, kiedy zaraz przed modlitwą arcykapłańską w Jana 17, tak czasem zaczynam od jakby 17.1 czytać ten fragment, ale tak naprawdę ten tekst jest jakby ciągły, te nasze podziały rozdziałów są oczywiście sztuczne. Wiecie, to historia wygląda tam tak, jakby końcówka 16 rozdziału. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi, ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbi tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym, którym Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie. I oni siedzą dookoła Niego i patrzą, jak Jezus rozmawia ze swoim Ojcem. Bóg Jezus Chrystus przez Boga Ducha Świętego rozmawia z Bogiem Ojcem. Tak samo jak rozmawiali jeszcze przed założeniem świata. I oni są obok Niego i patrzą. On rozmawia z nimi, zaraz rozmawia ze swoim Ojcem. I oni oglądają, jak człowiek, bo teraz Jezus przyszedł na ziemię jako w pełni człowiek, komunikuje się z Ojcem i rozmawia z Ojcem. Dlatego przyszli do Niego z prośbą o jedną lekcję. Naucz nas modlić się. Ciekawe jest to, że praktycznie większość z nas zna odpowiedź Pana Jezusa na pamięć. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że do swojej córeczki powiem tak. Laura, idź proszę posprzątaj pokój. Laura odchodzi, miała 15 minut, wraca i mówi: tata, nauczyłam się twoich słów na pamięć. Laura, idź posprzątaj pokój. Jaka będzie moja reakcja? O, córeczko dobra i wierna, wyjdź do radości swojego taty. Nie, chyba nie do końca o to chodzi. Mija kolejne 15 minut, Laura wraca. Tata, potrafię powiedzieć: Laura, idź posprzątaj swój pokój po grecku. Ale nie tylko to. Zaprosiłam swoich 5 koleżanek i one przyjdą do mnie i będziemy razem rozmawiać o tym, jakby wyglądał mój pokój, gdyby był czysty. To jest śmieszne, dlatego że to jest prawdziwe. Dlatego, że my często potrafimy rozmawiać o modlitwie. Możemy być częścią grupy modlitewnej, możemy chodzić do kościoła, a nasze życie być dalekie od modlitwy. Dlatego myślę, że jakby dla mnie osobiście największa lekcja tej modlitwy, którą dał Jezus, to jest to zdanie. A gdy się modlicie? Jeśli tego zdania nie zrozumiemy, nie ma sensu iść dalej. Bo tam nie jest napisane, a gdy czytasz książkę o modlitwie, a gdy słuchasz kazania o modlitwie, a gdy śpiewasz o modlitwie, a gdy jesteś na grupie modlitewnej, a gdy chodzisz na nabożeństwo, tam jest napisane, a gdy się modlicie. Gdy się modlicie. Dzisiaj bardzo łatwo znaleźć nam różne zamienniki modlitwy, różne substytuty, które w jakiś sposób pozwolą nam przetrwać i sprawiają wrażenie, że ciągle jesteśmy blisko taty, ale to ciągle są zamienniki. Byliście kiedyś na badaniu wzroku? Nawet jak nie byliście, to na pewno znacie to badanie, w którym okulista czy optometryk jakby pokazuje taką tablicę z literkami, od największych literek do najmniejszych literek. Taka pierwsza literka E, taka na zachętę. E. Nadwagi niestety rzadko kiedy o nią się pyta, a szkoda, ja przynajmniej żałuję. No ale takie badanie znamy, tak? E, P, T, K. I zawsze w każdym badaniu jest ten moment, to jest kluczowy moment tego badania, w którym już nie widzimy, tak? Jeszcze tą literkę wcześniej widzieliśmy, ale no tu już nie widzimy, tak? No i to jest moment, dla którego ten optometryk ćwiczył się w optometrii, w którym my zapłaciliśmy za dopadanie, właśnie ten moment, tak? I co robimy? Mówimy, no tamtą literkę widziałem, to chyba było C, ale tej już nie widzę. No tej już nie widzę, więc no, jestem tutaj, zapłaciłem za tą wizytę, ty się szkoliłeś, no pomóż mi. Tak robimy? Nie. My zgadujemy. Co w ogóle podważa istocie tego badania. Z jakiegoś powodu zdecydujemy się zgadywać, co to jest za literka. Wiecie, to nie jest konkurs, jak zgadniesz wszystkie, nie wygrasz okularów. Zgadujemy. Robimy też czasem coś innego. Na przykład robimy tak. Dlaczego? Co później powiesz do okulisty? Jednak widzę, to jest te. Więc dziękuję bardzo za wizytę, ale okazało się, że wystarczy, że miał wmrużone oczy do końca swojego życia i już nie muszę nosić okularów. Nie? Jak byłem w szkole, to ogólnie założyłem okulary dosyć późno. Dlatego, że miałem jeszcze jedną technikę. Teraz już ciężko zastosować, bo była dosyć szeroko stosowana. Mianowicie, jak mieliśmy badania wzroku w szkole, prawda, u pani pielęgniarki, tam podstawowe jakieś takie badania, też było właśnie to badanie, to ja tam wchodziło się po kilku do gabinetu, ja zawsze staram się być ostatni w kolejce i zanim przyszła moja kolej, ja się uczyłem całej tablicy na pamięć. I później P, D, R, super, świetny wzrok, dziękuję, a później wracam do domu, oglądam sobie mecz, a mama się mnie pyta, czemu siedzisz tak? I dokładnie tak samo z modlitwą. Modlitwa sprawia, że widzimy rzeczy duchowe. To modlitwa jest miejscem, w którym łączymy ponadnaturalną rzeczywistość z tą naturalną. I czasem możemy spędzać czas na tym, żeby słuchać nauczania innych. Żyjemy w takim momencie historii, że możemy teraz po nabożeństwie wrócić do domu i do końca swojego życia non-stop słuchać nauczania innych na YouTubie. Jest tego dużo. Do końca swojego życia możemy to robić. Możemy czytać książki chrześcijańskie. Możemy robić dużo różnych rzeczy, które sprawią, że być może na chwilę nasz wzrok się wyostrzy, tak z mrużeniem oczu. No jest tak, że słuchamy czegoś inspirującego i zaczynamy mieć wrażenie, że widzimy, co to za litera, dlatego że zmrużyliśmy na chwilę oczy, później wychodzimy i okazuje się, że dalej nie widzimy. Możemy uczyć się różnych praw na pamięć, tak jak ja się uczyłem tablicy z literkami. I to jest dobre. To jest dobre, tak samo jak słuchanie innych też jest dobre, ale to jest dobre, że uczymy się na pamięć i wiemy to, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, ale są momenty w naszym życiu, w którym będziemy patrzeć na tą literkę i nie będziemy jej dokładnie widzieć, nie będziemy jej wyraźnie widzieć. Dobrze jest wiedzieć, że to jest, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, ale to modlitwa sprawia, że my zaczniemy to widzieć, a nie tylko to wiedzieć. Jeśli w swoim życiu przez jakiś okres czasu, dajmy przez jakieś 10 godzin, spędziłeś czas na czytaniu książek, na słuchaniu innych, na po prostu czytaniu Biblii, które nie wchodzi w modlitwę, tylko po prostu czytamy historię, żeby wiedzieć, jakie są historie w Biblii i trochę na modlitwę. Jeśli z tego całego czasu godzina to była modlitwa, a 9 godzin inne rzeczy, odwróć proporcje. Wiecie, dlatego, że Jezus nie umierał na krzyżu za to, żeby ktoś z tego miejsca miał nam wyjaśniać Pisma. Jezus nie umierał na krzyżu po to, żeby przebaczyć Ci Twoje grzechy. Jezus przez śmierć na krzyżu przebaczył Ci Twoje grzechy po to, żeby mieć z Tobą relację. Dlatego, że grzech oddziela człowieka od Boga, więc Jezus zrobił wszystko, żeby ten grzech zniszczyć, żeby mieć z Tobą osobistą relację. Duch Święty chce mówić do Ciebie osobiście. Duch Święty chce objawiać Ci Pisma. Duch Święty chce, żebyś był pełny modlitwy. Jezus powiedział, że to lepiej jest dla was, jeśli ja odejdę, dlatego że jak nie odejdę, to nie dostaniecie Ducha Świętego. A teraz możecie mieć Ducha Świętego i komunikować się z Ojcem tak samo, jak ja komunikuję się z Ojcem. Jako człowiek, który dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, możesz skomunikować się ze Stwórcą tak samo, jak ja robiłem przez Ducha Świętego. I to jest dziedzictwo krzyża. I to był cel, dla którego Jezus poszedł na krzyż, żeby zabrać barierę, która oddzielała nas od Boga, żeby teraz sam Duch Święty mógł mieszkać w nas. Żeby mógł nam wyjaśniać Pisma. Żeby mógł mówić do nas osobiście. I to się dzieje w miejscu modlitwy. Dlatego musimy się modlić. Dlatego gdy się modlicie, mówcie. Chrystus w nas, nadzieja, chwały, tajemnice od wieków. Czy ktoś jest chociaż trochę zachęcony? Amen. Super. Chciałbym, żebyśmy się mogli modlić. Modlić o to, żeby Duch Święty mógł przyjść do nas, żebyśmy mogli, żebyśmy chcieli komunikować się z Nim, żebyśmy chcieli mówić do Niego, żebyśmy chcieli słyszeć Jego, żebyśmy chcieli się modlić. Okej? Stańmy, proszę. Dziękuję Ci za to, że Ty nas słyszysz. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nas słyszysz, że jesteś blisko i że przez swoją śmierć na krzyżu, Jezu, Ty odnowiłeś rzeczy, które straciliśmy przez grzech, że przez swoją śmierć na krzyżu Ty znowu pojednałeś nas z Ojcem i dałeś nam Ducha Świętego. I dałeś nam Ducha Świętego, żebyśmy mogli doświadczać Ciebie, żebyśmy mogli mówić do Ciebie. Tak jak Mojżesz rozmawiał z Tobą na górze Synaj, żebyśmy mogli mówić do Ciebie, żebyśmy mogli słyszeć Ciebie. Że umarłeś za nas, żebyśmy mogli wziąć to dziedzictwo krzyża i doświadczyć Jego i chodzić w tym. I tak proszę Cię, Duchu Święty, teraz, żebyś przyszedł ze swoim ogniem do naszego życia. Żebyśmy chcieli szukać Ciebie jak nigdy wcześniej, żebyśmy mogli zapalić się ogniem modlitwy w naszym życiu. Tak błogosławię każdego w nas, który dzisiaj słucha tego. I tak proszę Cię, abyśmy mogli wejść w miejsce, które dla nas przygotowałeś, żebyśmy mogli chodzić w Twojej obecności, żebyśmy mogli modlić się i doświadczać Ciebie, Jezu.